A w naszym studiu profesor Ryszard Balicki, prawnik, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego, a także członek Państwowej Komisji Wyborczej. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
I ja dodam tylko rekomendowany przez Platformę Obywatelską.
Lub parlamentarny, zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy.
To na początku zacznijmy od cytatów, panie profesorze. Prezydent Andrzej Duda proponuje, żeby PKW przestała się bawić w politykę. Mariusz Błaszczak: o części członków PKW stosują metody putinowskie. Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego: uchwała PKW ma charakter pytyjski. Jak pan słyszy takie komentarze, panie profesorze, to co pan sobie myśli?
Uświadamiam sobie, że funkcjonowanie każdego organu państwowego jest niestety integralnie związane z takim zarzutem, że jest to ciało polityczne, bo nie da się inaczej. Znaczy, jeżeli w tworzeniu danego organu uczestniczą politycy, to ta polityka tam będzie. Tylko czym innym jest konstruowanie pewnego organu, a czym innym oparcie jego działalności. Ja uważam, że Państwowa Komisja Wyborcza jest ostatnim ciałem, które powinno funkcjonować tylko i wyłącznie w oparciu o reguły polityczne. Nas powinno interesować przede wszystkim prawo.
A to nie jest tak, panie profesorze, że to politycy Prawa i Sprawiedliwości zmienili zasady funkcjonowania PKW i ubarwnili politycznie właśnie ten organ?
Tak, to była decyzja podjęta w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ona z jednej strony jest zgodna z wytycznymi Komisji Weneckiej, także tutaj nie było akurat naruszenia żadnych zasad systemowych. Był to pewien wybór dokonany. Ja z uwagi na to, że no właśnie paradoksalnie dzięki tej zmianie zostałem członkiem Państwowej Komisji Wyborczej, nie chcę jej oceniać. To była pewna decyzja podjęta przez ustawodawcę.
Nie chce pan jej oceniać.
Oceniać, jedna z możliwych, znaczy skład akurat Państwowej Komisji Wyborczej czysto sędziowski, który w Polsce był, on się sprawdzał. On był wyjątkowy na skalę europejską, ale on się sprawdzał.
To krótkie przypomnienie, bo chcielibyśmy zająć się w pierwszej kolejności tym tematem, który budzi najwięcej emocji. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości i to efekt skargi oczywiście tej partii do kontroli Izby Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Dlaczego taka decyzja?
Musielibyśmy sobie jednak uświadomić, że funkcjonowanie w oparciu o reguły kodeksu wyborczego wymaga określonych działań. W odniesieniu do sprawozdania Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości były podjęte dwie uchwały. Każda z nich opierała się o inny stan prawny i inną podstawę prawną. I to jest bardzo ważne, bo czasami w świadomości społecznej mówi się, a dlaczego oni zmienili zdanie. To nie jest tak, że członkowie PKW zmieniają zdanie, ale czym innym była uchwała podjęta w sierpniu, gdzie większość Państwowej Komisji Wyborczej uznała, że sprawozdanie Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, sprawozdanie finansowe jest niezgodne z prawem, czyli mówiąc inaczej, doszło do pewnych nadużyć finansowych. Stąd była ta decyzja, która została podjęta w sierpniu. Natomiast zgodnie z kodeksem wyborczym stronie przysługuje możliwość złożenia skargi do Sądu Najwyższego. Komitet Wyborczy z tej drogi skorzystał i Sąd Najwyższy w składzie Izby Kontroli, tu będzie problem, o którym za chwilę pewnie porozmawiamy, przyjął, czyli uwzględnił skargę Komitetu Wyborczego. Zgodnie z artykułem 145 Kodeksu Wyborczego, Państwowa Komisja Wyborcza musi przyjąć kolejną uchwałę i tu się pojawia problem, że prawo stwierdza, co ma zrobić komisja. Tam jest dokładnie powiedziane, komisja niezwłocznie przyjmuje sprawozdanie. To już nie jest przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia, to jest nałożony obowiązek przyjęcia sprawozdania. Komisja została postawiona w bardzo kłopotliwej sytuacji, bo jednak w przestrzeni publicznej funkcjonują pewne wątpliwości co do sposobu wyboru osób wchodzących w skład Izby. I stąd był ten konflikt wartości, który tak naprawdę uniemożliwiał podjęcie jasnej, jednoznacznej decyzji
właśnie
przez PKW.
Pytanie jest takie, czy nie można było zrobić cokolwiek więcej?
Na etapie decyzji podejmowanej przez PKW już nie. Można i trzeba było zrobić więcej.
Ale mieliście wątpliwości, prawda?
Tak, dlatego jako państwo...
To, że pan powiedział, profesor, że kampania była z naruszeniem prawa, tak? O
tak,
którym
uważamy...
mowa. Natomiast były wątpliwości.
Wątpliwości polegają na tym, że prawo nie daje takich jasnych możliwości działania Państwowej Komisji Wyborczej. Znaczy, te nasze możliwości weryfikacji sprawozdania są ograniczone.
Czy to oznacza zatem, panie profesorze, że prawo w Polsce przestało obowiązywać? Jak dzisiaj mówi opozycja.
Prawo wyborcze akurat nie ma zbyt dobrych ocen wśród specjalistów, na przykład wśród konstytucjonalistów. Bardzo krytycznie spogląda się nawet na regulację kodeksu wyborczego, który jest tak naprawdę taką próbą zlepienia kilku dawnych ordynacji wyborczych. Mhm. Ale to jest temat na długą rozmowę. Natomiast jest rzecz najistotniejsza. Przez 8 lat rządów ugrupowania, które było nastawione na przejęcie władzy w wymiarze sprawiedliwości i na dominację w tym wymiarze sprawiedliwości, doszło do takiej dewastacji, że my już tak naprawdę nie mamy tych pewnych elementów. Nie mamy na przykład tego sądu ostatniego słowa. Mm-hmm. Dawniej wiadomo było, że jest procedura odwoławcza, a na końcu może być ten Sąd Najwyższy. I Sąd Najwyższy cieszył się autorytetem. Mogliśmy spotkać się z orzeczeniem pozytywnym bądź negatywnym dla nas, ale ten autorytet Sądu Najwyższego był tym elementem dominującym. W tej chwili tego nie ma. Właśnie z uwagi na działalność przede wszystkim personalnie pana ministra Ziobry. No nie ukrywajmy tego. To do tego się sprowadzały decyzje przez niego forsowane. Natomiast musimy szukać rozwiązań jednak zgodnych z prawem. I tutaj pojawia się problem, bo nie ma takich jasnych reguł, które pozwalają nam szybko wyjść z tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Mm-hmm.
Dlatego pan wstrzymał się od głosu, bo ta decyzja wzbudziła wiele także niezrozumień, jeżeli chodzi do pana osoby.
Ja wstrzymałem się od głosu dlatego, że z jednej strony wspomniany już artykuł 145 mówi, komisja przyjmuje sprawozdanie, mm-hmm. czyli jest to określone działanie z uwagi na ten kasacyjny skutek orzeczenia, które zapadło, a jednocześnie mam cały czas wątpliwości co do sposobu wyboru osób orzekających w Izbie Kontroli. Mm-hmm. To jest pewien konflikt pomiędzy tym, co budowało prawo europejskie i co się mieści w logice artykułu 9 naszej Konstytucji, a artykułem 7 naszej Konstytucji, który mówi o zasadzie legalizmu. Tak. Organ państwowy może jedynie to, na co prawo mu pozwala. I proszę Państwa, musimy sobie uświadomić, że inne jest funkcjonowanie obywatela, człowieka, który może wszystko to, co nie jest zakazane. Ma pewną wolność i swobodę działania, ale czym innym jest aktywność organu państwowego, który może jedynie to, na co mu prawo pozwala. Organ państwowy nie może domniemywać sobie kompetencji, bo wtedy mielibyśmy anarchię.
Czy dzisiaj podjąłby pan dokładnie taką samą decyzję, panie profesorze?
Znaczy nic się nie zmieniło w stanie prawnym i te wątpliwości, które miałem, dalej mam.
Ale Prawo i Sprawiedliwość ma szansę w tym momencie na subwencję.
Subwencja tak naprawdę jest najmniejszym problemem, który w tej chwili mamy, bo problem składu Izby Kontroli tak naprawdę będzie nam się przejawiał w całym procesie wyborczym. Musimy sobie uświadomić, że Państwowa Komisja Wyborcza w czasie kampanii wyborczej przyjmuje swoje uchwały, wydaje inne decyzje. To wszystko musi podlegać kontroli sądowej. Zgodnie z kodeksem wyborczym jest to realizowane przez Sąd Najwyższy. Mhm. I jeżeli my byśmy dzisiaj powiedzieli w sposób ostateczny, jednoznaczny, nie ma Sądu Najwyższego, to by znaczyło, że wprowadzamy element niepewności w proces wyborczy. Państwowa Komisja Wyborcza jest ostatnim organem, który powinien taką niepewność prowadzić. Naszą rolą jest przeprowadzenie wyborów w sposób zgodny z prawem i zapewnienie, żeby głos suwerena, głos wyborców był zauważony i właściwie odczytany.
Dla pana Sąd Najwyższy jest prawnie ukonstytuowany?
Uważam, że osoby wskazane do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych mm-hmm. są wskazane z naruszeniem prawa, ale jednocześnie nie ma w prawie polskim automatyzmu, który by mówił, że oni na pewno nie są sędziami. Muszą być regulacje prawne i za to odpowiadają politycy.
Jasne.
Muszą być regulacje prawne, które te kwestie rozstrzygną.
Co powinien teraz zrobić pan minister Domański, zdaniem pana?
Nie chciałbym...
Bo to od niego będzie wszystko zależało. Czy ma w ogóle jakieś wyjścia?
Zawsze decyzja o przelewach finansowych była w gestii ministra finansów, a nie Państwowej Komisji Wyborczej. Ja nie chciałbym doradzać panu ministrowi finansów, bo to nie jest moja rola. Uważam, że warto byłoby, aby tę kwestię rozstrzygnął sąd. Mhm. Możliwe jest takie działanie pana ministra, które doprowadzi do orzeczenia sądu administracyjnego, który mógłby tę kwestię na tym etapie rozstrzygnąć. Nie można tego już było zrobić na etapie, kiedy to było w Państwowej Komisji Wyborczej. ale teraz na etapie pana ministra można byłoby to osiągnąć. Myślę, że to byłoby jakieś rozwiązanie.
Co z wyborami? Patrząc na te wszystkie zawirowania, jeżeli chodzi o prawo w Polsce, to wydaje się, że może dochodzi do takiej sytuacji, że możemy mieć na przykład dwóch prezydentów. Jedna strona będzie opowiadała się, że to ich prezydent, druga strona będzie nie ustawała wyborów. Jak to będzie wyglądało prawnie?
Kampania wyborcza regulowana jest przez normy kodeksu wyborczego, na straży którego ma stać Państwowa Komisja Wyborcza. To jest nasza rola i tym się przede wszystkim zajmujemy i dlatego apelujemy do władz publicznych o podjęcie takich działań, które umożliwią rozstrzyganie wszystkich kwestii w sposób bezsporny. Stąd nasz apel, który został wystosowany wcześniej do przede wszystkim parlamentarzystów, ale również do pana prezydenta, żeby doprowadzić do pewnych zmian legislacyjnych. Na to już w tej chwili pewnie nie ma czasu. I w tej chwili pewne możliwości decyzyjne są w Sądzie Najwyższym. Stąd nasz apel o spotkanie z panią profesor Manowską, bo w jej rękach są rozstrzygnięcia, które mogą tę kwestię w sposób zgodny z prawem i jednoznaczny rozstrzygnąć.
Kiedy się on odbędzie, panie profesorze? Czy jest w planach dopiero, bo trzeba działać? Patrzę na ten termin wyborów majowych, to niebawem.
Z tego co wiem, to termin takiego spotkania jest już uzgodniony.
A czy ta kwestia związana z stwierdzeniem ważności wyborów prezydenckich zaproponowana przez marszałka mogłaby coś dać, zdaniem pana?
Jesteśmy w tak skomplikowanej sytuacji prawnej, że każde rozwiązanie, które znajdzie akceptację wszystkich aktorów sceny politycznej, byłoby pożądane. Moim zdaniem ten projekt ustawy przedłożony przez pana marszałka Hołowni ma słabe punkty, ale jest to lepsze rozwiązanie niż to, co może nam grozić bez tego.
A czy jest możliwe uchwalenie ustawy, kiedy prezydent Andrzej Duda nie pochyli się nad podpisem. Mówi, że nie podpisze coś, co może kwestionować status neosędziów, bo to on ich powołał. Czy mamy nielegalnych neosędziów w Izbie Kontroli?
Oczywiście nie dojdzie do skutku żadna ustawa, która nie spotka się na końcu z...
Bo pan Michał Wawrykiewicz, akurat europarlamentarzysta i prawnik, zaproponował taką kwestię. Mówi o sprawie AK z 2018-2019 roku, że można skierować taki wniosek do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
Znaczy, to jest jedna z dróg. Znaczy, ja apelowałem o spotkanie z panią profesor Manowską właśnie po to, żeby rozstrzygnąć tę kwestię. Można byłoby albo przekazać sprawy wyborcze do Izby Pracy, albo można byłoby ewentualnie oddelegować na czas kampanii wyborczej do Izby Kontroli sędziów o statusie niekwestionowanym.
Ale wie pan profesor, że pani Manowska może przechwycić ten wniosek. To co z tymi wyborami? Jakie najbardziej rozsądne wyjście byłoby?
Najbardziej rozsądne wyjście na tym etapie, w którym jesteśmy, to jest decyzja podjęta w Sądzie Najwyższym. Aby sprawy wyborcze...
Ale nie kwestionując oczywiście Sądu Najwyższego.
Tak. Sąd Najwyższy jest niezbędnym elementem w procesie odwoławczym od decyzji Państwowej Komisji Wyborczej. Natomiast sędziowie, którzy będą orzekać w tych sprawach, powinni mieć status niekwestionowany. Po to, żeby ich orzeczenia były akceptowane i żeby były właśnie ostateczne. Tak naprawdę w prawie chodzi nam również o pewność prawa. My musimy wiedzieć, że to orzeczenie jest ostateczne i koniec. Natomiast wybory będą. Zachęcam wszystkich państwa do udziału w wyborach, do podjęcia decyzji zgodnej z własnym przekonaniem,
sumieniem
oczywiście. Tak. Państwowa Komisja Wyborcza zrobi wszystko, żeby te wybory odbyły się zgodnie z prawem i jestem przekonany, że głos suwerena musi być i będzie wysłuchany.
To dziękujemy za to uspokojenie. A czy zaprzysiężenie prezydenta może odbyć się bez akceptacji stwierdzenia wyborów?
To jest dłuższa kwestia...
Bo tylko Sąd Najwyższy stwierdza nieważność wyborów. I tu znów powracamy do tego...
Musielibyśmy... cały czas wracamy właśnie do tego rozpadu pewnych struktur w wymiarze sprawiedliwości. Dewastacja wymiaru sprawiedliwości poszła tak daleko, że my naprawdę mamy problem z tym jasnym, jednoznacznym określeniem, czy dana osoba jest, czy też nie jest sędzią. Ale jeżeli chodzi o przysięgę składaną przez prezydenta, to musielibyśmy rozważyć dwie kwestie. Po pierwsze, sytuację, w którym Sąd Najwyższy nie orzekłby o ważności wyborów, czyli nie byłoby uchwały Sądu Najwyższego w określonym czasie. Moim zdaniem, z uwagi na to, że jest to jednak głos suwerena, a przysięga jest składana przed Zgromadzeniem Narodowym, który jest reprezentantem suwerena, to zaprzysiężenie mogłoby się odbyć. Jednak czymś innym byłaby sytuacja, w którym Sąd Najwyższy przyjąłby uchwałę o nieważności wyboru. to wtedy pojawiłaby się kolejna skala problemów, chyba nie do rozstrzygnięcia.
Miejmy nadzieję, że do takich sytuacji patowych nie dojdzie, panie profesorze.
Dlatego najważniejszy jest głos wyborców. Jeżeli wyborcy udadzą
pewne
się do urn i rozstrzygną tę kwestię w sposób jednoznaczny, to jestem przekonany, że nikt nie może stanąć przeciwko tym głosom wyborców.
Wybory to jedno, panie profesorze, ale jeszcze na koniec podpytam pana, czy ta konstytucja z 97 roku, czy ona jest zła? Bo tak zastanawiam się nad tym wszystkim. To, o czym mówimy, ma także wpływ na nas, prawda? I może dochodzić do jakichś kuriozalnych sytuacji. Przypuśćmy, może być wydany wyrok przez jednego neosędziego i co mamy z tym zrobić, kiedy na przykład ktoś będzie kwestionować go? Czy my mamy podważać pewne wnioski, czy mamy skargi pisać, czy można zaskarżać nakazy na przykład zapłaty, czy też prosić o wyłączenie ze spraw. Jest mnóstwo procedur i my się powoli w tym gubimy, o czym pan profesor powiedział, kiedy nie mamy pewności prawa.
To nie konstytucja jest winna, że politycy cynicznie wykorzystywali pewne możliwości faktyczne, które mieli. To nie konstytucja odpowiada za dewastację wymiaru sprawiedliwości. Za to odpowiadają polityki. Politycy. Natomiast czym innym jest ocena skuteczności funkcjonowania konstytucji? Ja uważam, że konstytucja z 97 roku nie jest złym aktem prawnym, ale po latach funkcjonowania pokazała też swoje słabe strony. Faktycznie nie potrafiła ułatwić ochrony wymiaru sprawiedliwości. Warto byłoby w tej chwili spokojnie myśleć o pewnych procesach nowelizacji konstytucji, tylko no właśnie, potrzebny jest spokój i rozsądek. W tej chwili nie ma...
Reset konstytucyjny?
To jest hasło polityczne wykorzystywane przez jedną z uczestników sceny politycznej. Nie chciałbym tego oceniać. Natomiast warto byłoby przeanalizować, które rozwiązania konstytucyjne się sprawdziły, które nie. Nasi poprzednicy, czy to w Konstytucji 3 maja, czy to w Konstytucji Marcowej, zakładali, że no właśnie co pokolenie, co 25-30 lat będzie taka analiza funkcjonowania systemu konstytucyjnego. Warto byłoby to zrobić, tylko to wymaga rozsądku i to wymaga tak naprawdę elementu podstawowego, tego, żebyśmy my jako Polacy zaczęli z sobą rozmawiać. Chyba problem polega na tym, że myśmy już tak głęboko zeszli do tych okopów politycznych, że my przestajemy widzieć tą drugą stronę, przestajemy wierzyć w to, że to są tacy sami obywatele jak my.
Czyli dwa plemienia zwalczające się.
Plemiona walczą, a jeżeli będą tylko i wyłącznie się zwalczać, to niczego dobrego nie osiągniemy.
Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję.
Ryszard Balicki, prawnik, konstytucjonalista z Uniwersytetu Wrocławskiego, członek PKW. Dziękuję.